Odchudzanie, superchip od NVIDII, firma, która staje się klejnotem w koronie w państwie duńskim. Co łączy te wszystkie elementy i co one mają wspólnego z technologiami?
Do tego odcinka zabierałyśmy się tak naprawdę od kilku miesięcy, bo wielki trend, jakim są leki cud typu Ozempic, to więcej niż nowy sposób na walkę z otyłością. Mamy do czynienia ze zjawiskiem na przecięciu medycyny, zmian w trybie życia, mody propagowanej przez serwisy społecznościowe, no i oczywiście AI.
I jest to niezwykle ważny trend, bo bardzo możliwe, że to dopiero początek zmian w naszych oczekiwaniach w stosunku do leków i tego, jak mają rozwiązywać choroby cywilizacyjne.
Dziś opowiemy więc o tym, czy żyjemy już w erze końca otyłości i czy to technologie mogą doprowadzić do końca masowego tycia, a także o firmie, która ma wyższą kapitalizację niż Tesla, no i za chwilę może wyrosnąć na jednego z najważniejszych graczy w świecie farmaceutycznej AI.
W podcaście Techstorie witają
Joanna Sosnowska, redaktorka Wyborczej BIS
oraz Sylwia Czubkowska.
Techstorie. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Techstorie.
Zanim zaczniemy zastanawiać się nad tym, czy diety i walka z otyłością to nowy front technologicznej rewolucji, chcemy Wam podziękować za to, że jesteście z nami. Za te wszystkie komentarze, rozmowy z nami w mediach społecznościowych, a czasami i na żywo. I oczywiście za subskrypcje na platformach społecznościowych, platformach streamingowych, oceny, jakie nam wystawiacie. To jest naprawdę bardzo miłe. Oczywiście pomaga nam przebijać się przez algorytmy platform, no ale też po prostu daje nam bardzo dużo satysfakcji, więc liczymy na więcej.
A w dzisiejszej opowieści swoją wiedzą podzielą się z nami Tomasz Smolarek, analityk i doradca inwestycyjny z NTFI, którego już Państwo pewnie pamiętają z odcinka o NVIDII. A że będzie dziś trochę o chipach i o AI, to Tomasz prowadzi nas w powiązania farmacji z nowymi technologiami.
Zaś były minister zdrowia Krzysztof Łanda, lekarz specjalizujący się w farmakoekonomice i systemie ochrony zdrowia, opowie nam, jak boom na leki na odchudzanie odbił się na systemie farmaceutycznym.
Wiesz, co ja naprawdę bardzo sobie lubię i cenię w naszej pracy? To, że możemy się zajmować tematami, które pozornie mogą mieć mało wspólnego z technologiami, ale trochę to doświadczenie i ta wiedza, którą mamy wniesioną przez te ileś lat, powoduje, że potrafimy odnaleźć w takich tematach pozornie właśnie nietechnologicznych ważne aspekty właśnie związane z rozwojem cyfryzacji i podobnie jest z dzisiejszym tematem, czyli z tematem leczenia otyłości i leczenia cukrzycy, gdzie technologie, big tech i stojące za nimi zera i jedynki mają spore korelacje.
No tak, no bo naprawdę na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że te tematy nie mają punktów wspólnych, a jednak oba są o zmianach cywilizacyjnych, no i oba są napędzane trendami w mediach społecznościowych.
I jeszcze jedna rzecz łączy te dwa światy.
Tak, wiem. Elon Musk.
Elon jest zawsze z nami.
I czy ty wiesz, ja się pokusiłam o policzenie, ile razy wspominamy o Musku w podcaście. Oczywiście nie liczyłam
wszystkich.
Masz
za dużo wolnego czasu.
Na potrzeby researchu, kochana. To jest praca. W każdym razie nie liczyłam wszystkich wzmianek typu, tam wiesz, żartów i tak dalej. Ale te takie poważniejsze napomknięcia pojawiają się w 15 z 77 odcinkach, czyli w niemal 20% odcinków.
A z żartami pewnie będzie zbliżej 50%,
no, tak. Jakoś tak.
Może powinniśmy po prostu zrobić jakiś specjalny cykl o Musku, wygadać się i już nie wracać. Jak znam Ilona, on zadba, żebyśmy mogli wszyscy do niego wracać regularnie. I podobnie jest też dzisiejszym tematem, bo to właśnie Musk jest jednym z kół zamachowych popularności Ozempiku i jego siostrzanego leku Wegovy. W październiku 2022 roku ktoś zaczepił Muska na X-ie, czyli tam dawnym Twitterze, z pytaniem, co robi, że wygląda tak zdrowo, czy może, nie wiem, podnosi ciężary, a może zdrowo je.
Musk odpowiedział bardzo zwięźle, post przerywany plus Wegovy. Ponoć stracił w ten sposób 9 kg, a kilka miesięcy później znowu podzielił się zachwytami nad działaniem tego leku. Tym razem chwalił się, że stracił już 13 kg dzięki połączeniu postu plus lekom właśnie Ozempic i Wegovy i dzięki temu, że nie ma pod ręką przekąsek. No, że Muska obecnie śledzi niemal 180 milionów osób, no to ten tweet okazał się bardzo znamienny w skutkach.
Tak, miliony ludzi wtedy usłyszało i zachwyciło się skutecznością Ozempiku, ale zanim przejdziemy do tych powiązań właśnie między rynkiem medycznym, farmaceutycznym, a samymi lekami, to myślę, że musimy naprawdę dosyć szczegółowo wyjaśnić, co dokładnie robi ten lek i jakie są początki jego pracy i czy faktycznie powstał do walki z otyłością.
Zacznijmy od końca. Nie powstał do walki z otyłością, ale powstał do walki z inną, bardzo powszechnie występującą chorobą cywilizacyjną, czyli z cukrzycą. Za jego produkcją stoi firma Novo Nordisk, czyli spółka, która no naprawdę wyspecjalizowała się, ma za sobą bardzo długą historię produkcji leków na cukrzycę. No i zarówno Ozempic, jak i Wegovy powstały jako leki właśnie na cukrzycę i nieprawidłowości w gospodarce insulinowej. I tutaj jest ważne rozróżnienie. Ozempic i Wegovy to są dwa różne leki. Tych nazw nie można stosować zamiennie. Ozempic do dzisiaj jest polecany w leczeniu cukrzycy drugiego typu, a ten drugi do leczenia otyłości.
Tak, po prostu w Wegovy jest więcej czynnika aktywnego, czyli semaglutydu. Oba te leki różnią się też dawkowaniem, choć oba są przyjmowane jako zastrzyki. Novo Nordisk stworzył też trzeci, bardzo podobny lek, Saxenda, która ma podobne działanie, ale inną substancję aktywną, liraglutyd. Inną różnicą między tymi dwoma lekami, Ozempic i Wegovy, a Saxendą, jest to, że do stosowania Saxendy potrzebne są wskazania w rodzaju wysokiego ciśnienia lub podwyższonego cholesterolu.
Bardzo ciekawe w ogóle jest pochodzenie tych leków, bo one się wywodzą od takiej najbardziej trującej jaszczurki w Stanach Zjednoczonych. Ona się nazywa Heloderma arizońska i to jest wielki gad, potężny. Czarny, w takie pomarańczowe pasy i jest bardzo trujący, ale mało tego, ona je zaledwie 4 razy w roku, za każdym razem bardzo dużo. Wyobrażam sobie, jak może być głodna po takim poście. No ale po
poście
tym,
przerywanym.
Tak, ale po tym obżarstwie wcale nie wzrasta jej poziom cukru we krwi. I właśnie dlatego, że w składzie jej śliny znajduje się taki specjalny hormon.
Okazało się, że ten hormon ma bardzo dużo wspólnego z ludzkim hormonem GLP-1, GLP-1, który jest wydzielany przez jelito cienkie po zjedzeniu posiłku i jest odpowiedzialny za wysyłanie informacji. Najedliśmy się, nie trzeba więcej jeść. Odkrycie to pozwoliło rozwijać syntetyczne hormony, które wysyłają ten sam sygnał. Nazywają się one fachowo analogami GLP-1. Brzmi bardzo naukowo, ale chodzi o to, że ten związek od naturalnego hormonu różni się po prostu pojedynczymi atomami.
I to właśnie dlatego Ozempic i inne leki, które biorą na cel hormon sytości, są skuteczne. Dlatego pacjent, który je zażywa, tak bardzo nie odczuwa głodu, no bo tak jak mówiłaś, mózg dostaje sygnał. Zjedliśmy. I teraz wysyła sygnał do trzustki, wydziela insulinę.
I dlatego te leki są dzisiaj tak skuteczne w leczeniu cukrzycy, insulinooporności, hiperinsulinemii czy stanów przedcukrzycowych. One po prostu regulują wydzielanie insuliny i przywracają poprawne działanie gospodarki hormonalnej.
Oczywiście zanim ta substancja wywodząca się ze śliny tej jaszczurki trafiła do leków, a leki na rynek to naprawdę minęło sporo czasu. Pierwszy lek bazujący na działaniu tego hormonu został zatwierdzony w 2005 roku. No od tamtego czasu powstało naprawdę wiele kolejnych substancji, a semaglutyd znany właśnie z Ozempica i Wegovy to już piąta odsłona substancji z grona glutydów.
No i tutaj kolejne ważne rozróżnienie. Wegovy został w 2021 roku zaakceptowany przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków, czyli słynną FDA, do leczenia otyłości. A w tym roku, czyli w 2024, również został uznany jako lek do leczenia zapobiegania chorobom serca. Zaś Ozempic już w 2017 roku, czyli wcześniej, został zaakceptowany do leczenia cukrzycy typu 2. Saxenda zaś w Polsce i w dużej części Europy do użycia została dopuszczona w 2019 roku jako lek na zwalczanie cukrzycy, insulinooporności czy wysokiej otyłości powodującej choćby bezdech senny.
Czyli mamy 3 leki, przy czym tylko jeden, Wegovy, jest uznany przez FDA za taki, który można stosować na leczenie otyłości.
No, Przede wszystkim na leczenie otyłości.
Tylko, że no oczywiście zalecenie regulatorów sobie, a życie sobie, no bo użytkownicy Ozempica szybko zauważyli, że efektem ubocznym tej wspomnianej regulacji gospodarki insulinowej jest po prostu bardzo duża utrata wagi.
No i to brzmi pięknie, być może nawet zbyt pięknie, bo waga faktycznie spada, ale zażywanie tych leków obarczone jest poważnymi skutkami ubocznymi. Od takich, powiedzmy, bieżących, tak, bóle brzucha, nudności, zaparcia biegunki, uczucie zmęczenia, po nawet zapalenie trzustki, ryzyko raka trzustki, problemy z nerkami, że już nie wspomnę o tak zwanej ozempikowej twarzy albo ozempikowym ciele.
Tak, to chodzi o to, że ludzie, którzy korzystają z analogów GLP-1, naprawdę szybko tracą te kolejne kilogramy, a w efekcie skóra nie nadąża z kurczeniem się. Zatem na takiej osobie po prostu wisi.
I faktycznie na twarzy widać najbardziej. To nawet u maska właśnie było, że on musiał jakieś potem zabiegi sobie robić.
Tak. No i właśnie to może być twarz, mogą być ramiona, może być ciało, no to różnie zależy od osoby. Ale jednak nawet te znane przecież powszechnie skutki uboczne nie odstraszają kolejnych milionów osób od zażywania, czy to właśnie Ozempiku, czy Mounjaro, czyli kolejnego leku z tej grupy produkowanego przez amerykańską firmę Eli Lilly.
Wiele tak naprawdę wskazuje, że do Polski dopiero dociera taka największa fala zainteresowania tymi lekami na odchudzanie, bo też do Polski dopiero docierają, zresztą Polska jest w grupie pierwszych państw, które dostały taką zgodę na dystrybucję właśnie tych leków od Eli Lilly i jesteśmy, myślę, że przededniu faktycznie dużego trendu i o tym mówi Tomasz Smolarek.
Rynek jeszcze w małym stopniu i tak jest dotknięty tym, jeśli chodzi o dostępność tych leków. No bo jak popatrzymy na sprzedaż Ozempika w zeszłym kwartale, no dobra, wezmę tutaj średnią za ostatni rok, 2/3 sprzedaży Ozempika Novo Nordisk miało miejsce w Stanach Zjednoczonych. 2/3 ich przychodów generowane jest w Stanach Zjednoczonych. Jak popatrzymy na leki Eli Lilly, czyli Mounjaro oraz Zepbound, no to ponad 90% jest generowane w Stanach Zjednoczonych. Eli Lilly tak naprawdę dopiero wchodzi do Polski. My jakieś reklamy dopiero pewnie będziemy widzieć za jakiś czas. Już pojawił się u nas Mounjaro od pewnego czasu. W ogóle w Europie są chyba tylko 4 rynki, no to jest stan na sprzed miesiąca. Są 4 rynki czy 5 rynków, gdzie jest dostępny ten lek Eli Lilly, czyli to jest Polska, Niemcy, chyba Norwegia, Szwajcaria i teraz UK, Wielka Brytania doszła. A ten lek Mounjaro tak naprawdę w trakcie badań no, wykazał dosyć istotnie większą skuteczność, jeśli chodzi o spadek wagi niż semaglutyd. Więc to prawdopodobnie my tutaj słyszymy o Ozempiku, ale za jakiś czas bardziej popularna może być nazwa Mounjaro.
No dobrze, ale leków cud na tycie to już w historii ludzkości było naprawdę dużo i niektóre były, dzisiaj już wiem, że bardzo podejrzane, na przykład bardzo niesławne tabletki z tasiemcami czy też tam innymi pasożytami. One też miały swoje momenty popularności. Żeby było jasne, nie chcę porównywać tych bardzo podejrzanych tabletek do uznanych i przebadanych leków, ale myślę, że tutaj trzeba wyjaśnić, co takiego się zadziało, że na Ozempik, Wegovy, Saxenda zapanował taki szał.
No cóż, zadziały się media społecznościowe i typowy mechanizm rozprzestrzeniania mody, informacji, podlany dosyć odwieczną, zakodowaną w genach potrzebą akceptacji podobania się. Po tym jak te leki wychwalał Elon Musk, gdy Kim Kardashian ogłosiła, że stosowała Ozempik, żeby zmieścić się w sukienkę Marilyn Monroe, rozpoczął się prawdziwy szał. Kolejne gwiazdy informowały, że też korzystują z tych leków, a te, które nie informowały, ale nagle chudły, były podejrzane o wspomaganie się Ozempikiem. Nawet Jimmy Kimmel podczas ceremonii rozdania Oscarów w 2023 roku zaczął tam całą swoją przemowę od żartu na temat Ozempiku.
No i w tym momencie już dział się efekt kuli śniegowej. Użytkownicy w mediach społecznościowych dzielili się efektami przed i po, czyli jak wyglądali przed rozpoczęciem terapii i o ile kilogramów Ozempik pomógł im schudnąć. Na samym TikToku filmików z hashtagiem Ozempik na początku zeszłego roku było 433 miliony, a niektóre z nich zyskiwały naprawdę bardzo dużą popularność, bo były oglądane miliony razy, że już nie wspomnę o reklamach tych specyfików. W samym 2023 roku w Stanach Zjednoczonych na Facebooku i Instagramie zanotowano ponad 4000 reklam tych konkretnych leków na odchudzanie. No a reklamowały je kliniki odchudzania, przychodnie, apteki, które w ten sposób chciały napędzić sobie klientów.
Wiesz, ja pamiętam też, jak byłam rok temu w Stanach, to bardzo byłam zaszokowana tym, że jak się włączało telewizję, to w blokach reklamowych po prostu reklamy, szczególnie Wegovy, to były w każdym bloku. Bardzo też dużo reklam outdoorowych. Próbowałam znaleźć, bo ja chyba zrobiłam to zdjęcie, albo przynajmniej próbowałam zrobić takie zdjęcie na Hollywood Boulevard, wielkiego posteru reklamującego Wegovy, obok równie wielkiego posteru reklamującego Wendy's i zestaw XXXL. Wendy's to jest sieciówka fast foodowa, w Polsce chyba jeszcze nieznana. Niewielka strata. I jeszcze w niedalekiej odległości od tych dwóch takich naprawdę wielkich, wielkich, wielkich billboardów był kolejny billboard, chyba Nike'a z modelką bardzo plus size. I jak widziałam po prostu ten natłok.
Ameryka na jednym obrazku.
Tak, tak, tak. Ale też to zjawisko, o którym dzisiaj będziemy dokładnie mówić na jednym obrazku. Więc ja jeszcze poszukam tego zdjęcia. Jak je znajdę, to wrzucę na nasz Instagram. A jak nie, to możecie sobie Państwo po prostu wyobrazić, jak to wygląda mniej więcej.
No a wracając do naszej opowieści. Wszystko to sprawiło, że Ozempik po prostu stał się wiralem. A fakt, że można tracić wagę bez uciążliwej diety, bez ćwiczeń, bez wyrzeczeń, napędzał nowych klientów. Są już zresztą badania, jak bardzo wiralowo rozprzestrzeniała się wiedza na temat Ozempiku. Badacze z Uniwersytetów Columbia Nowojorskiego oraz tego w Cambridge w Wielkiej Brytanii sprawdzili, kto i jak rozprzestrzeniał pierwszych 100 nagrań z hashtagiem Ozempik.
I okazało się, że tych pierwszych 100 nagrań osiągnęło łącznie do momentu badania ponad 70 milionów wyświetleń, 2,1 miliona lajków, 229 tysięcy udostępnień. Z tej setki aż 86 nagrań pochodziło od zwykłych użytkowników, a 14 od profesjonalistów. W 57 filmach Ozempic był wspominany jako lek na odchudzanie, w 35 jako pożądany o pozytywnych skutkach. Tylko 7 osób mówiło o Ozempiku zgodnie z intencją FDA, czyli tego wspomnianego regulatora, czyli jako o leku na cukrzycę, a 29 filmików omawiało jego efekty uboczne lub toksyczność.
Ale nie ma się co oszukiwać, że szał na te leki rozprzestrzeniał się tylko naturalnie. Wcale tak nie było. To nie tylko zwykli influencerzy za tym stali. Owszem, oficjalnie Novo Nordisk zarzeka się, że nie płaci nigdzie influencerom za promocję swoich produktów, ale w ostatnich miesiącach amerykańskie media zaczęły opisywać, jak firmy zajmujące się telemedycyną, które przepisują i dystrybuują te leki, współpracują z influencerami głównie na TikToku.
Bloomberg podawał chociażby przykład Evim Health, to jest taka firma, która reklamuje się na swojej stronie internetowej jako numer jeden dostawców najskuteczniejszych leków na odchudzanie. I ona pośredniczy między pacjentami, a certyfikowanymi dostawcami opieki zdrowotnej, którzy wystawiają zdalnie recepty. Taki trochę odpowiednik naszych receptomatów przeróżnych. Czyli pośrednictwo między lekarzami albo środkami zdrowia, a pacjentami. I usługi tej firmy promowała chociażby stewardesa Jerni Trott, która ma blisko 30 tysięcy obserwujących na TikToku. Czyli znowu nie jakiś huge influencer, raczej mikroinfluencerka. Ale ewidentnie dobrze targetująca do odpowiedniego celu.
Na Washington Post opisał, jak firmy specjalizujące się w walce z otyłością tworzyły kampanie marketingowe wycelowane zwłaszcza w grupę influencerów, którzy propagowali ruch body positive oraz tych, którzy zajmowali się promowaniem diet oraz odchudzania.
Okazało się, że nawet na takie bardzo prominentne amerykańskie stowarzyszenie Weight Watchers, które od lat specjalizuje się w Stanach promowaniem zdrowego, zrównoważonego odchudzania, włączyło się w kampanię reklamową Ozempiku. W kwietniu ubiegłego roku Weight Watchers przejęło firmę telemedyczną Sequence, co pozwoliło im dotrzeć do użytkowników z informacjami o lekach. Założono też całą klinikę Weight Watchers Clinic, skupiającą się właśnie na leczeniu zastrzykami, bo to są wszystko zastrzyki, a do jej promocji wciągnięto sporą grupę influencerów oczywiście, tak.
No i może warto powiedzieć, jak tego typu współprace wyglądają. Otóż Weight Watchers zaprosiło do Los Angeles influencerów na wydarzenie, które nazywało się House GLP-1, czyli Dom GLP-1, podczas którego oczywiście były wykłady o zdrowym trybie życia, no ale także prezenty, no i sesje zdjęciowe z celebrytami, więc...
No oczywiście tu się pojawia pytanie, czy w Polsce influencerzy także reklamują odpłatnie te leki. Nie mamy na to dowodów, ale trzeba pamiętać, że chociażby Novo Nordisk po prostu promuje swoje produkty w taki bardziej, można powiedzieć, specjalistyczny sposób. Chociażby ma kampanię Porozmawiajmy szczerze o otyłości i ambasadorami tej kampanii są m.in. aktorzy Aneta Zając i Robert Kuderski. Wszystko to razem, czyli te całe działania w mediach społecznościowych, włączenie się celebrytów, taki duży szum spowodował, że popyt na Ozempik po prostu wystrzelił w kosmos. Jak bardzo wystrzelił, opowiada nam Tomasz Smolarek.
Z leku, który był spokojnie poza dziesiątką 2-3 lata temu, substancja semaglutyd była 5. najlepiej sprzedającym się lekiem w 2022 roku. Ja tutaj wyłączam te leki na szczepionki na COVID, a w zeszłym roku semaglutyd był 2. najlepiej sprzedającym się lekiem na świecie, zaraz za Keytrudą Merka. I w ostatnim kwartale, w 4. kwartale, sprzedaż substancji semaglutyd, Ozempic, Wegovy i tak dalej, już praktycznie zrównała się z tym blockbusterem od Merka. I prawdopodobnie w tym kwartale, minionym kwartale, semaglutyd był najlepiej sprzedającym się lekiem na świecie. W zeszłym kwartale, w 4. kwartale to było ponad 6,5 miliarda w jednym kwartale. Teraz prawdopodobnie będzie to jeszcze więcej. To prawdopodobnie jest najlepiej sprzedająca się obecnie substancja na świecie. I w tym roku leki Eli Lilly będą bardzo mocno goniły to. Eli Lilly ma 2 leki. Mounjaro to jest dedykowany na cukrzycę i Zepbound, wprowadzony w grudniu, dedykowany na odchudzanie. Ten Zepbound widać nawet, że w Stanach Zjednoczonych zdobywa, zaczyna przebijać udziały rynku Wegovy od Novo Nordisk. I w każdym razie te leki, ich sprzedaż rośnie dramatycznie szybko. I tutaj oczywiście bardzo duże jest znaczenie, tak jak mówiłaś, mediów społecznościowych, które sprawiły, że Ozempic, bo wiele ludzi jak myśli o lekach na odchudzanie, to w pierwszej kolejności myśli na temat Ozempiku, to te media społecznościowe jakby podchwyciły to i spotęgowały cały ten ruch i dlatego w ostatnich 2 latach no te leki stały się lekami celebrytami.
Na Novo Nordisk po prostu przestał się wyrabiać z produkcją, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, bo na ten rynek Duńczycy musieli na pewien czas wręcz ograniczyć dostawy. Szczególnie, że ozempikowa gorączka zaczęła też mieć bardzo poważne skutki. Oczywiście najbardziej widocznym były niedobory leków dla chorych z cukrzycą typu drugiego, ale także zaczęły się i to masowo przypadkowe przedawkowania. To oczywiście w cudzysłowie. W 2023 roku amerykańskie centra kontroli zatruć odnotowały ponad 3000 zgłoszeń dotyczących zatruć semaglutydami, czyli...
No, ty lekami z tej grupy po prostu.
Tak. No i był to wzrost o 1500% w porównaniu do zgłoszeń z 2019 roku.
Czyli z pierwszego roku, pierwszych lat, kiedy tak naprawdę te leki wchodziły do użycia. Co więcej, ta gorączka ozempikowa, bo tam się rzeczywiście w mediach amerykańskich pisał wręcz o gorączce ozempikowej, zaczęła skutkować tym, że pojawiły się fałszerstwa. I to na rynku amerykańskim i w Europie. Trafiały jakieś takie dziwne wieszostwory po prostu w zastrzykach do sprzedaży, bo na punkcie tych leków faktycznie najbardziej oszaleli Amerykanie, ale to szaleństwo zaczęło się też przenosić do Europy i tak bardzo, że Ozempiku oraz Saxendy zaczęło gwałtownie brakować w polskich aptekach.
A jak tłumaczy nam minister Wanda, za tymi brakami stoi także proces produkcji tych leków.
Podstawowym problemem jest to, że te leki są lekami biologicznymi. A więc leki biologiczne są dosyć trudne w produkcji i tak jak leki chemiczne, takie jak polopiryna czy większość leków, które mamy w aptece, bardzo łatwo jest zwiększyć produkcję, tak leki biologiczne, no, one są dosyć trudne w produkcji i jeżeli popyt jest tak duży, że producent nie nadąża z tą produkcją, no to po prostu tych leków zaczyna brakować. To nie jest tylko i wyłącznie trend w Polsce, ale to jest trend na całym świecie. Producenci, bo tu nie chodzi tylko o ten jeden lek i europejskiego producenta, ale również jego konkurent ze Stanów Zjednoczonych. Myślę, że oni nie spodziewali się tak dużego sukcesu i tak dużego popytu, zapotrzebowania na ten lek. Ludzie rzeczywiście chcą te leki przyjmować, ponieważ są one bardzo skuteczne i to nie tylko są skuteczne, jeśli chodzi o taki cel lifestyle'owy, czyli schudnięcie, ale również są bardzo skuteczne w stanach przedcukrzycowych, więc no, w terapii zapobieganiu rozwojowi cukrzycy typu drugiego. No i po prostu pomimo wysokiej ceny popyt był tak duży, że nie nadążają z produkcją. W tej sytuacji co się dzieje? No, producenci myślą o tym i w tej chwili z tego co wiem, to budowane są nowe fabryki, wielkie fabryki tych leków biologicznych, no ale fabryka też nie zostanie zbudowana w ciągu jednego tygodnia, tylko potrzeba kilku lat, żeby fabrykę zbudować i rozpocząć produkcję na masową skalę.
No i efekt tego wszystkiego jest taki, że Novo Nordisk w ciągu 3 lat niemal potroił swoją kapitalizację, no i obecnie jest na 14. miejscu najcenniejszych firm świata. I to nawet nad należącą do Muska Teslą.
Oj, ten Musk nie ucieknie.
Nie ucieknie, naprawdę. Zresztą w pierwszej 15 są tylko 2 spółki takie biotechnologiczne, właśnie Novo Nordisk oraz wspomniana już dzisiaj Eli Lilly Company, która produkuje m.in. insulinę oraz alternatywę dla Ozempiku o nazwie Mounjaro.
To trochę się nie dziwię, że akurat te 2 spółki znalazły się tak bardzo wysoko. W końcu to one wzięły na celownik te 2 bardzo ważne, szeroko rozpowszechnione i niestety narastające choroby cywilizacyjne, czyli otyłość i cukrzyca.
No i chyba zwłaszcza leczenie otyłości jest tutaj ważne, bo to coraz ważniejszy problem społeczny po prostu. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że ponad 800 milionów osób na świecie zmaga się z otyłością, a prawie 2 miliardy ludzi ma nadwagę. Czyli ponad 39% światowej populacji dorosłych waży zbyt dużo, a 13% z nich jest otyła.
I co bardzo ważne, problem otyłości lub nadwagi dotyczy też coraz młodszych ludzi. Według Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości w Polsce nadwaga lub otyłość występuje u 32% dzieci w wieku 7-9 lat. To jest 8 miejsce wśród badanych krajów w Europie. Naprawdę lekarze od kilku lat bardzo mocno wokół tego tematu apelują, bo możemy się szybko przesuwać na wyższe miejsce, bo nasze dzieci w Polsce tyją najszybciej ze wszystkich dzieci na Starym Kontynencie. Stąd też, jak tłumaczy Smolarek, jest takie silne, nie tylko indywidualne, ale też takie bardzo silne społeczne dążenie do wypracowywania leków, które by zaczęły to zjawisko jakoś temperować. Również ze względu na koszty społeczne, które ewidentnie pojawiają się i są coraz większe wraz z globalnym wzrostem otyłości.
Korzyści z tego, że spada waga ogólnie, gdyby spadła waga populacji, mogą być jeszcze większe. Dlaczego? Przecież otyłość doprowadza do 200 różnych schorzeń. Mówimy o najgorszych schorzeniach, które powodują, które są odpowiedzialne w większości za śmiertelność ludzkości, czyli zawały serca, choroby serca i nowotwory. Otyłość potęguje, zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia tych różnych schorzeń. Jak popatrzymy na przeżywalność, żeby osoba z BMI poniżej 25, czyli nie zaliczana do osób otyłych czy z nadwagą, prawdopodobieństwo przeżycia do 70 jest około 80%. Jeśli BMI, czyli ten współczynnik wagi, jest powyżej 35, czyli jest to już osoba otyła, no to to prawdopodobieństwo spada do 60%. Powyżej 40, BMI powyżej 40, prawdopodobieństwo przeżycia do 70 spada w okolice 50%. Czyli osoba bez otyłości, bez nadwagi ma prawdopodobieństwo dożycia do 70 80%, osoba z nadwagą dosyć istotną 50%. To są duże koszty dla systemu ochrony zdrowia, więc walka z otyłością też jest dosyć istotna i na pewno korzyści długoterminowe z zastosowania różnych takich terapii, czy to będą te terapie, czy to będą jakieś inne, no to wydaje się dla społeczeństwa też poważne.
Dość powiedzieć, że skoro otyłość i cukrzyca to choroby cywilizacyjne, no to leki na nie, szczególnie jeżeli są skuteczne, rosną do pozycji takiego prawdziwego, świętego graala farmacji. No a przynajmniej kury znoszącej złote jaja producentowi. No i jeżeli sobie spojrzymy na sam Novo Nordisk, to ta firma jest jak na razie największym wygranym tego całego poruszenia. Zresztą podobnie jak Dania, bo w 2022 roku już 2/3 wzrostu gospodarczego Danii można było przypisać właśnie przemysłowi farmaceutycznemu. I chociaż ten kraj jest ojczyzną także innych firm farmaceutycznych, to jednak Novo Nordisk ma 10 razy większe przychody niż kolejna największa duńska firma farmaceutyczna, czyli Lundbeck. Mało tego, w ubiegłym roku Novo Nordisk stał się najcenniejszą europejską spółką, bo zdetronizował francuski LVMH, czyli ten luksusowy koncern, który odpowiada za marki m.in. Louis Vuitton czy Mouet.
Bardzo ciekawe zjawisko, bo tak się krytykuje zawsze Europę, że nie eksportujemy technologii, nie eksportujemy. Jak widać, jakieś technologie eksportujemy, farmaceutyczne dotyczące otyłości. Ale faktycznie ten wpływ Novo Nordisk na Danię jest potężny. Tak jakby tam było im mało bogactwa, nie? Prawdę mówiąc. No ale jak wylicza duńska agencja statystyczna, czyli taki tamtejszy GUS, to właśnie Novo Nordisk odpowiada za wzrost gospodarczy tego kraju. I to tak od 2023 roku bardzo silnie widać te wzrosty. W 2023 roku wzrost gospodarczy Danii wyniósł 1,8%, a gdyby wyjąć funkcjonowania Novo Nordisk, nie było tej firmy, to ten kraj nie miałby tak naprawdę wzrostu gospodarczego. To byłaby taka stagnacja na poziomie 0,1%. Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o te wyliczenia, bo Guardian, brytyjski Guardian wyliczał, że bez wkładu całego sektora farmaceutycznego gospodarka Danii wręcz kurczyłaby się i to poważnie o 15%.
No właśnie, no bo są też naprawdę bardzo ciemne strony posiadania takiego krajowego czempiona. Kapitalizacja Novo Nordisk jest większa niż roczne PKB całego kraju. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego roczne PKB Danii za zeszły rok wynosiło 405 miliardów dolarów, a kapitalizacja twórcy Ozempika wynosi dzisiaj 566 miliardów, więc.
I to wygląda naprawdę jak jakiś taki jeden wielki sukces, ale tam o tych ciemnych obliczach jeszcze za chwilę powiemy. Jakby nie było, Novo Nordisk chwalił się w tym roku, w styczniu, że jego przychody ze sprzedaży w ubiegłym roku wzrosły 31%. No są potężne wzrosty. To startupy mogą mieć takie wzrosty, ale nie firmy o kilkudziesięcioletnim.
Startupy to by marzyły, no ale wiesz, jak
sprzedajesz... Ale wiesz, w sensie, że świeże firmy mogą, jak wychodzą z niskiego poziomu, nie?
No tak, ale wiesz, jak sprzedajesz marzenie, a de facto oni sprzedają marzenie, nie? Trochę o zdrowiu, ale przede wszystkim o atrakcyjnym wyglądzie, więc...
Tak. To nie jest tak, że te wzrosty są już w takim piku. One mają cały czas się utrzymywać mniej więcej na tym poziomie, bo w tym roku spółka szacuje, że będzie miała 26% wzrost. No ale właśnie tam jest jeszcze drugie dno tego całego sukcesu, bo wzrost sprzedaży Ozempiku i Wegovy spowodował też wzrost wartości korony duńskiej. Więc żeby utrzymać płynność gospodarki i wymiany handlowej ze strefą euro, No, duński bank centralny siłą po prostu utrzymuje stopy procentowe na niższym poziomie.
No a wszystko to sprawia, że zaczynają się pojawiać pytania o ewentualne uzależnienie tego kraju od jednej firmy, no bo tak jak mówimy, no to Novo Nordisk jest największym duńskim podatnikiem, zatem najsilniej zasila kasę państwa. No i co by się stało, gdyby nagle ten strumień gotówki przestał płynąć? Daleko nie trzeba szukać, wystarczy spojrzeć bardziej na północ, no i przypomnieć sobie, jak tąpnęła gospodarka Finlandii, kiedy kłopoty zaczęła mieć fińska Nokia.
No dobra, omówiłyśmy ten aspekt medyczny, omówiłyśmy aspekt biznesowy i teraz chyba możemy spokojnie już przejść do technologii i wytłumaczyć, dlaczego o lekach opowiadamy w odcinku technologicznym, podcaście technologicznym, bo tych naprawdę w produkcji leków nie brakuje i będzie ich coraz więcej, szczególnie w czasach sztucznej inteligencji, kiedy proces opracowywania nowych substancji jest po prostu nakręcany i zasilany algorytmami.
I to się nie zmieni, ale a jeżeli się zmieni, to po prostu będzie tych algorytmów tylko więcej, bo Big Pharma wiąże ze sztuczną inteligencją naprawdę bardzo duże nadzieje i to na różnych polach. Mówiłyśmy już Państwu dzisiaj, że leki Novo Nordisk oparte są o substancję nazwaną semaglutyd, ale kto powiedział, że kolejną taką substancję musi opracować człowiek, skoro AI zrobi to szybciej i taniej?
O generatywnej AI myślimy przede wszystkim, przynajmniej na razie, w kontekście tekstu, wideo. Ale przecież wystarczy trenować AI na konkretnej bazie danych, żeby wytrenować utalentowanego chemika, farmaceutyka. I dokładnie tak postępują dzisiaj koncerny farmaceutyczne. Pierwsze przykłady mieliśmy zresztą sprzed wybuchu rewolucji AI, tej generatywnej AI. W lipcu 2021 roku AlphaFold, czyli AI należąca do DeepMind, przewidziała struktury białkowe 330 tysięcy białek, w tym wszystkich 20 tysięcy białek w ludzkim genomie. To jest naprawdę, jest mega robota. A do tego czasu baza danych struktur białkowych AlphaFold powiększyła się, obejmuje ponad 200 milionów białek, obejmujących prawie wszystkie skatalogowane białka znane nauce.
Gdyby miał to robić człowiek, to ja nie chcę myśleć, ile by to
Nie, no to
mogło
zespoły,
zająć.
Zespoły latami, dekadami tak naprawdę. Mm-hmm.
Tak. No bo tak, dzisiaj cała ścieżka od rozpoczęcia badań nad cząsteczką aktywną po skończony, przetestowany klinicznie i zaakceptowany przez regulatorów produkt, czyli lek, wynosi średnio circa about 10 lat. I to 10 lat bardzo kosztownych, bo cały ten proces kosztuje naprawdę miliardy dolarów. I w sumie przez te wszystkie 10 lat nie wiadomo, czy konkurencja nie jest na przykład bardziej zaawansowana w badaniach, może ich produkt jest lepszy, a AI może tutaj wszystko przyspieszyć. W niektórych przypadkach dzięki temu czas potrzebny na rejestrację leku skraca się nawet o połowę, więc to są gigantyczne oszczędności.
Tak, tak, tak. Co więcej, jak opowiada Tomasz Smolarek, sama branża technologiczna, konkretnie Jensen Huang, czyli prezes NVIDII, o którym opowiadałyśmy w odcinku 76, twierdzi, że to, jak produkuje się dziś chipy, to jest przyszłość w projektowaniu leków. Posłuchajmy Smolarka.
Był wywiad z szefem NVIDII i ten szef NVIDII tak zaczął nawiązywać, no musimy oczywiście brać pod uwagę to, że tam jest zawsze dużo marketingu w tym, co mówią przedstawiciele no, przeróżnych spółek, ta samo spółek technologicznych, a w tym zwłaszcza NVIDII. I on to zaczął przyrównywać do projektowania chipów. Podał takie dwa przykłady, które widział w ostatnich kilkunastu latach, jeśli chodzi o wykorzystanie ich procesorów NVIDII przy medycynie. No i zaczął nawiązywać do czegoś takiego, że jak branża półprzewodników, ona zaczęła wykorzystywać bardzo mocno komputery, tak od około 40 lat, do projektowania chipów. Żeby zaprojektować chip, to jest naprawdę rocket science w pewnym sensie. W tych najnowszych chipach tam jest możliwych kombinacji, jak ustawić te różne powiązania pomiędzy tranzystorami, pomiędzy no, te całe ścieżki powiązań. To tam liczba kombinacji to jest 10 do potęgi 90 tysięcy. To jest przeogromna liczba możliwych kombinacji. NVIDIA, wykorzystując sztuczną inteligencję, jest w stanie zoptymalizować te swoje chipy tam nawet o około 20%. Ale o co mi chodzi? I on zaczął nawiązywać, że jego zdaniem z czasem to, co się wydarzyło właśnie w projektowaniu chipów, że to będzie się przekładało tak samo na branżę ochrony zdrowia, że nie będzie tylko odkrywania leków, ale będzie projektowanie leków. Właśnie projektowanie przy pomocy akceleratorów, przy pomocy sztucznej inteligencji, przy pomocy ogromnych mocy obliczeniowych. Zaczął nawiązywać do tego, że jeśli przecież te różne dane, które posiadamy, my to wykorzystamy i przyspieszymy te różne symulacje, które są wykonywane w komputerze, przyspieszymy to, nie wiem, miliard razy, to my możemy symulować biologię. Czyli tak jak symuluje się właśnie zachowanie danego chipu przy projekcie, Tak samo można tutaj zacząć symulować, jak się będą zachowywały te leki już w warunkach takich naturalnych. No i dlatego to jest prawdopodobnie jakiś taki trend, który będzie bardziej widoczny w trakcie kolejnej dekady, czyli takie właśnie przyspieszenie projektowania leków.
I to faktycznie trochę brzmi jak science fiction, ale też trochę jak odpowiedź na liczne choroby, które przecież wciąż są prawdziwą bolączką ludzkości, no bo tak naprawdę to my wciąż mierzymy się z taką, wydawać by się mogło, banalną chorobą, czy też schorzeniem jak trądzik. Wciąż nie ma skutecznych leków na migreny, już nie mówiąc o leczeniu raka. Dlatego właśnie ze sztuczną inteligencją są wiązane tak duże nadzieje.
Modele AI mogą na przykład tworzyć symulacje, jak lek będzie zachowywał się w ciele pacjenta. I co więcej, nie w takim, wiesz, statystycznym ciele pacjenta, tylko to bardzo celować w konkretne osoby, tak? Biorąc pod uwagę bardzo szczegółowe, specyficzne dane dotyczące każdego chorego.
Są już takie firmy, które się w tym specjalizują. Wystarczy wysłać swoje tkanki, na przykład pacjenci chorzy na raka, którym nie udało się dobrać terapii. Wysyłają swoje tkanki i na tych tkankach są testowane różne terapie, czyli w jednym czasie są testowane różne terapie i potem temu pacjentowi dostarczany jest gotowy produkt. Nie trzeba go...
Niemalże szyty na miarę.
Tak, może nie trzeba go truć, nie trzeba go, wiesz, nie trzeba chemii i tak dalej.
Może nie do końca jeszcze właśnie szyty na miarę, ale przynajmniej eksperymentowane są różne terapie na konkretnym
pacjencie. Tak, wiadomo, że zadziała. Mhm.
Można też właśnie dzięki tej sztucznej inteligencji sprawdzać, które cząsteczki w jakich proporcjach mogą być stosowane. To jest właśnie element tego procesu, o którym mówisz. Wszystko to niewątpliwie oszczędza czas spędzony w laboratoriach. Sprawia, że nie traci się tak dużo energii, właśnie tego czasu na odrzucaniu nietrafionych ścieżek rozwoju. Po prostu przyspiesza to wszystko bardzo. I to właśnie eksperymenty na komórkach i na tkankach w laboratorium, a potem testy na ludziach są przecież takim najwolniejszym, najbardziej żmudnym i najdroższym elementem opracowywania nowych leków.
No a pierwsze leki stworzone przez AI są już na etapie badań klinicznych, są testowane na wolontariuszach. Amerykańska Agencja do Spraw Żywności i Leków, czyli wspomniana już dzisiaj FDA, podała, że w latach 2016-2022 otrzymała około 300 wniosków o rejestrację leków, nad którymi pracowano wykorzystując AI. I przypomnijmy, to są lata sprzed rewolucji generatywnej AI. Sądzę, że teraz tych wniosków będzie dużo, dużo więcej.
Tak, nawet z tych 300 wniosków 90% spłynęło między 20 a 22 rokiem, tak? Więc to jest ewidentnie narastający proces. A z tego przyspieszenia też chce skorzystać Novo Nordisk. Już w 2022 roku podpisała ta firma umowę z Microsoftem, na mocy której chmura obliczeniowa oraz AI Microsoftu wspomagać mają proces opracowywania leków przez Duńczyków. A dokładnie, jeden model ma czytać i streszczać literaturę fachową, fora, patenty, raporty naukowe, a drugi ma opracowywać modele przewidujące ryzyko miażdżycy u danej osoby.
No i to jest świetny przykład na to, jak AI może pomagać w medycynie. Koncerny szkolą AI do skanowania miliardów stron dokumentacji medycznej, danych na temat recept, roszczeń z tytułu ubezpieczenia, środków ubocznych, leków, a wszystko to w celu znalezienia pacjentów, których można objąć badaniem klinicznym.
I nadzieje są tak duże, że przemysł farmaceutyczny przewiduje inwestycje w wysokości 4,5 miliarda dolarów w transformację zakładów produkcyjnych do 2030 roku, czyli w dużej mierze no, po prostu w automatyzację. A dodatkowo 3 miliardy dolarów chce przeznaczyć na sztuczną inteligencję. I to nie do 2030 roku. Nie, nie. W tym i w przyszłym roku. Do 2025. To ogromne pieniądze trafią na ten rynek. Ogromne pieniądze, bo też i nadzieje są ogromne. Głównie nadzieje związane z przyspieszeniem analizy danych i z tym, jak się korzysta z technologii na etapie dostosowania leczenia.
Już naprawdę na rynku widać sporo startupów wykorzystujących takie farmaceutyczne AI oraz przykładów konkretnych zastosowań AI w medycynie. Jest choćby chiński In Silico Medicine, który na bazie AI opracowuje nowe metody leczenia agresywnego raka wątrobowo-komórkowego, no i prowadzi badania kliniczne nowego leku, który jest przeznaczony do leczenia idiopatycznego włóknienia płuc. Rozwojowi AI i jego zastosowaniu w medycynie z uwagą przyglądają się też największe firmy. In Silico Medicine zawarła umowy dotyczące tej rozwijanej przez siebie technologii z takimi gigantami branży jak choćby Sanofi albo Johnson & Johnson.
No dobra, ale skoro już wiemy, a mówiłyśmy o tym tyle razy, że nie ma sztucznej inteligencji bez chipów, to musimy teraz przejść do tematu chipów, które uwielbiamy, a konkretnie do chipów NVIDIA. o której już cię zresztą wspominałyśmy, bo Novo Nordisk chce zbudować w oparciu właśnie o chipy od NVIDII superkomputer, czyli przejść na jeszcze wyższy poziom tak naprawdę korzystania ze sztucznej inteligencji w swoich pracach. I ten superkomputer ma pomóc w obliczeniach i tworzeniu bardzo wyspecjalizowanych modeli farmaceutycznych.
A konkretnie za tą inicjatywą stoi Novo Nordisk Foundation, czyli to jest fundacja powiązana ze spółką. Ona podpisała kontrakt z francuskim Evident na budowę, i to jest cytat, jednego z najpotężniejszych superkomputerów na świecie, koniec cytatu, który ma mieć bezprecedensowy potencjał do przyspieszenia przełomowych odkryć naukowych w takich dziedzinach jak opracowywanie leków, diagnozowanie chorób i ich leczenie.
Ten komputer nazwany Gefion, jak zapowiada Cédric Bourassa, szef komputerów kwantowych w Evident, ma być gotowy do pilotażu przed końcem tego roku i będzie dostępny do użytku dla badaczy z duńskiego sektora publicznego, ale także prywatnego. A ma być zlokalizowany w specjalnym ośrodku do spraw AI pod Kopenhagą. I tam chcemy jechać.
Tak, koniecznie. Oczywiście, że tak.
Jakby nas ktoś słyszał gdzieś, to tam chcemy jechać.
Ale co ciekawe, Gefion to jest postać z mitologii nordyckiej, to jest bogini rolnictwa i patronka dziewic. I to dzięki niej miała powstać jedna z największych wysp Danii, na której znajduje się zresztą Kopenhaga, ale także od niej mają się wywodzić królowie tego kraju. Mają się wywodzić konkretnie z małżeństwa Gefion z jednym z synów Odyna. Więc widać bardzo wyraźnie, że tutaj nazwa została wybrana nieprzypadkowo.
A jakbyś miał w Polsce taki komputer budować, to co?
Chrobry.
A ja bym jednak za tego, wiesz, boga od piorunów tam, Peruna.
Peruna. Ładnie, tak, były też runy oparte na jego imieniu. Ja jednak tutaj mam bardzo specjalne takie połączenie z Chrobrym, więc...
Serduszko dla Chrobrego. Tak. Dobra. Ja mam, a my inaczej. A może byście wy nam napisali, co? Jak superkomputer w Polsce farmaceutyczny, to jakby go nazwać? To przynajmniej sobie pomarzymy nad nazwą. Bo z komputerem pewnie nie tak szybko będzie. No dobra, ale ten komputer dla Danii może mieć naprawdę bardzo duży wpływ, bardzo duże znaczenie, bo to ma być maszyna, która za pieniądze Novo Nordisk przyspieszy badania nad wielkimi wyzwaniami dla ludzkości z dziedzin takich jak opieka zdrowotna, zielona transformacja, life sciences, czyli te takie nauki związane z jakością naszego życia. I będzie ona rzeczywiście, przynajmniej w zapowiedziach jest tak, ma być dostępna dla wszystkich chętnych naukowców ze wszystkich możliwych sektorów.
Czyli widać, że to ma być taka inwestycja...
W przyszłość kraju.
Tak, przyszłość kraju, po prostu nie przyszłość spółki, tylko przyszłość kraju. Bardzo ciekawe. Ten superkomputer ma być zbudowany z procesorów H100 od NVIDII, czyli tej poprzedniej generacji.
Kto słuchał naszego odcinka, to wie.
Tak, ten wie. Ale i tak bardzo wiele wskazuje, że to będzie maszyna w gronie naprawdę najsilniejszych na całym świecie, co zapewne da Novo Nordiskowi bardzo potężnego kopa do dalszego rozwoju.
A jak konkretnie może wyglądać korzystanie z Gefiona, tłumaczy nam Tomek Smolarek.
To na przykład może ten superkomputer Novo Nordiskowi dać. Superkomputer, o którym mówią, że może wejść nawet w top chyba 15 czy top 25 superkomputerów w przyszłym roku. Ten, który ma powstać w Danii. I to nie jest tak, że semaglutyd, on celuje tylko w jeden hormon. GLP-1. Ale na przykład Eli Lilly, który jest konkurentem Novo Nordisk i no praktycznie ten rynek tych leków na odchudzanie czy na cukrzycę typu 2 opartych właśnie na tych agonistach GLP-1 jest podzielony pomiędzy tych dwóch graczy, Eli Lilly oraz Novo Nordisk. Eli Lilly, on celuje w dwa hormony. Jeśli chodzi o Novo Nordisk, on celuje w jeden hormon. I teraz Eli Lilly ma program, który już celuje nie w dwa hormony, GLP-1 oraz GIP, tylko jeszcze ma trzeci hormon, który chce dotknąć. I teraz może się okazać, za pomocą mocy obliczeniowych, można próbować dobierać różne inne kombinacje. Być może się okaże, że inne kombinacje będą bardziej skuteczne. Bo to, co Eli Lilly robi oraz Novo Nordisk, co mają teraz leki, które mają w fazie trzeciej badań, one okazują się bardziej skuteczne, jeśli chodzi o utratę wagi, i to istotnie bardziej skuteczne, jeśli chodzi o utratę wagi, niż te leki, które są obecnie na rynku. Do tego też prawdopodobnie są bardziej, to znaczy efekty uboczne są mniejsze i też widać, że może być ich zastosowanie lepsze w przypadku różnych innych schorzeń. I tutaj po prostu dochodzimy do kombinacji różnych substancji, które razem mogą okazać się lepsze niż te leki, które mamy obecnie na rynku. I właśnie jak mamy modele bazujące na strukturze tych różnych białek, no to można próbować te kombinacje robić dużo pewnie tańszym kosztem niż gdybyśmy to tańszym, bo mówimy też o czasie. Ten czas też jest, czas to pieniądz, tak? Więc jeśli można to zrobić szybciej i wprowadzić ten lek na rynek szybciej i jeszcze może być skuteczniejszy, no to chyba w tym kierunku to właśnie będzie szło, że będzie próba kombinacji i z czasem też będzie większa personalizacja, bo my idziemy w kierunku jednak medycyny spersonalizowanej. Jeśli ma coś być bardzo skuteczne, szczególnie w leczeniu nowotworów, w nowotworach, no to personalizacja będzie bardzo istotna.
Czyli wykorzystanie modeli AI do prac nad nowymi generacjami leków spowoduje, że będziemy je dostawać szybciej i tak bardziej pod nas dopasowane, bardziej spersonalizowane. To może stworzyć jeszcze większe zapotrzebowanie na same leki. Zaś im bardziej ten biznes będzie się kręcił, tym bardziej Big Pharma będzie miała duże środki do dalszych badań. No i miejmy nadzieję, że nie tylko nad lekami z tej grupy.
Tej grupy dotyczącej właśnie walki z otyłością, tak, i cukrzycą, jasne. Czy to oznacza, że stajemy w obliczu takiej końca jednej z poważniejszych zdrowotnych bolączek współczesności, czyli pandemii otyłości? No bo można by się zastanawiać, tak, że sobie rzeczywiście wypracowaliśmy cud leki na otyłość. I wiesz, jak się czyta ekspertów na ten temat, się z nimi rozmawia, to aż tak wielkich zachwytów nie ma. Znaczy, są zachwyty oczywiście, ale nie ma tak, że no to krzyżyk na drogę otyłości.
Wiesz, to trzeba byłoby ludzką naturę zmienić, albo musiałby być jakiś potężny krach gospodarczy i taki, żeby zabrakło supermarketów i lodówek, żebyśmy w inny sposób zaczęli się odżywiać. To by sprowadziło koniec otyłości.
Chyba nie.
No, ewentualnie. No, jak sobie spojrzysz na ludy pierwotne albo na
znaczy,
te,
no tak, które... bo to by sprowadziło nie koniec otyłości, tylko spowodowałoby po prostu epidemię głodu, a to no jest tak, zupełnie co innego, tak? Bo nie myślimy tutaj, wiesz, tak naprawdę o leczeniu dżumy cholerą, tylko myślimy o wyszukiwaniu mechanizmów do radzenia sobie z mega trendami takimi negatywnymi, tak?
Tak, ale w dalszym ciągu, wiesz, to jest plasterek na ranę, a nie wyeliminowanie tej choroby.
Dobra, ja myślę, że plasterek to nie, bo z plasterkiem to trochę za mocno powiedziane. Ja myślę, że to jest dopiero środek, jeden z wielu środków do osiągnięcia jakiegoś dalszego celu. No bo rzeczywiście, trzeba spojrzeć bardzo racjonalnie na to, z czym mamy do czynienia. Leki typu Ozempic, Wegovy czy Mounjaro trzeba po pierwsze brać, no może nie przez całe życie, ale bardzo długo. To nie jest tak, że to jest terapia na 3 miesiące, na pół roku czy rok. I koniec, kropka, organizm wraca do normy, możesz jeść jak chcesz. To jest długotrwałe leczenie. Jeżeli się je przerwie, mogą być nawroty choroby. I to nie tylko nawroty choroby pod tytułem, że się tyje, ale znowu ta gospodarka hormonalna zostaje rozregulowana. Po drugie, są liczne skutki uboczne, takie długofalowe, które po prostu nie znamy, bo te leki nie są długofalowo przyjmowane. I nie wiemy do końca, jak duża może być kosztochłonność też tych długofalowych skutków. I po trzecie, i to jest być może takie najbardziej bieżące, te leki są po prostu bardzo drogie dzisiaj. To są drogie terapie. Mhm. I jako, że one są bardzo drogie, to zobacz, bo to jest coś, czego ludzie sobie często nie uświadamiają. Problem otyłości niekoniecznie jest problemem bogatych społeczeństw, czy też bogatych części społeczeństw. Problem otyłości jest tak naprawdę bardzo często związany z bardziej ubogimi grupami, ze względu na dostęp do słabej jakości żywności.
Tak, ale w bogatych społeczeństwach, tam gdzie ten dostęp do żywności
no
jest
ograniczany.
Jest bardzo
prosty, tak. Ale jako, że dotyczy to tych biedniejszych grup, to leczenie się bardzo drogimi lekami jest dla nich zamknięte. I na ten element właśnie tej walki, tej prawdziwej globalnej walki z epidemią otyłości wskazuje Tomek Smolarek.
Jeśli to ma być faktycznie przejmowane długoterminowo, no to te koszty muszą spaść. Czyli nie tam około 1000 złotych czy w Stanach Zjednoczonych dolarów za przyjmowanie w ciągu miesiąca, tylko to musi przynajmniej 3-krotnie spaść. I jak popatrzymy na prognozy różnych banków inwestycyjnych, to tam właśnie w prognozach jest zakładane, że cena tych leków istotnie spadnie. 30%, 60% te ceny zakłada się, że będą spadać. Na chwilę obecną moce produkcyjne są dosyć mocno ograniczone, więc gdyby te leki były tańsze, byłby na nie popyt, ale nie byłby w stanie producent tego popytu zaspokoić. Dlatego na chwilę obecną ta skala podaży jest ograniczona, ceny przez to też są wyższe, zwracają się te nakłady, które były poniesione w latach poprzednich, a mówimy tutaj nie o latach 2-3, tylko te leki są rozwijane przez te firmy od 20, od 30 lat. W różnej formie, bo były kolejne generacje, ale one były długo, długo rozwijane. I teraz zakłada się, im będzie więcej tych leków, większa podaż tych leków, większe moce produkcyjne, będzie też większa konkurencja, no to zakłada się, że cena tych leków może spokojnie nawet, no może się przepołowić, więc wtedy by była już większa dostępność. Co jest dalej ważne, żeby one były refundowane, bo okej, one tak jakbyśmy poszli do apteki i bez recepty, chociaż tam jest konieczna recepta, ale gdybyśmy tak chcieli kupić bez żadnych zniżek, no to te leki faktycznie są dosyć drogie dla przeciętnego obywatela, żeby to zwłaszcza długoterminowo przyjmować, ale jeśli to będzie refundowane przez państwo, czy w Stanach Zjednoczonych przez ubezpieczycieli, też przez państwo, no to te leki już zaczną być w takiej cenie przystępnej, a tak jak mówiłem, koniec końców może się okazać, że refundowanie ich przez państwo tak naprawdę temu państwu da oszczędność, bo wtedy mniej będzie potrzeba wydatkować na leczenie pochodnych właśnie otyłości.
Czy faktycznie dojdzie do refundacji leków z tej grupy? No, trudno to przewidzieć, bo jest dużo faktorów związanych także ze wspomnianymi już dzisiaj wielokrotnie skutkami ubocznymi, których ewentualne leczenie też przecież może być bardzo kosztochłonne dla systemów opieki zdrowotnej. No i raczej decyzje o takich refundacjach nie będą zapadały szybko i bezproblemowo. Poza tym, ja już to widzę, jak Stany Zjednoczone, największy rynek sprzedaży Ozempiku, wprowadzają dofinansowanie leków. Znaczy, tam wciąż za insulinę płaci się jak za zboże, a media świętowały, że w tym roku niektóre osoby, podkreślam, niektóre osoby, będą płacić za tę insulinę zaledwie $35 miesięcznie, więc wiesz.
Tak, tak, tak. To nie jest kraj, który jest najbardziej chętny do refundacji jakichkolwiek leków. Ale ja bym się trochę nie zdziwiła, jeżeli zaczną się apele, wnioski, jakieś lobbingi ze strony też powiedzmy około pacjenckich za pomocą mediów społecznościowych, skierowane w stronę polityków czy regulatorów, bo jak widzimy, to jest to zagadnienie, które bardzo triggeruje ludzi, tak? A wiemy doskonale też, że takie naciski mogą mieć sporą siłę oddziaływania na polityków, szczególnie w latach wyborczych, a lata wyborcze mamy teraz na świecie co roku. Widać jednak przede wszystkim, jak bardzo skomplikowanym mechanizmie funkcjonujemy. To jest taki mechanizm, zobacz, takich cywilizacyjnych schorzeń, trendów i technologii, które się nawzajem ze sobą mieszają. I oczywiście wygodnie byłoby założyć, że nowoczesne leki wyleczą cały świat z jakiejś poważnej choroby, tej choroby, którą jest otyłość. Tylko, że to wszystko niestety może być jednak ułudą.
Także Krzysztof Łanda ostrzega, że nie wystarczą same zastrzyki. Konieczny jest cały system wsparcia leczenia.
Nie ma cudów. Nie ma cudów. Jeśli człowiek dostarcza kalorie, to będzie tył. Jeśli nie dostarcza kalorii, to nie będzie tył. I teraz te leki zmniejszają u niego łaknienie, czyli potrzebę przyjmowania pokarmów wysokoenergetycznych. Natomiast żeby on się nauczył prawidłowych nawyków, zarówno żywieniowych, jak i związanych z aktywnością fizyczną, no to ja bym jeszcze zalecał dodanie tych systemów ciągłego monitorowania glikemii. One są w tej chwili dostępne wszędzie, w każdym cywilizowanym państwie i one już w tej chwili nie są drogie. Natomiast te leki analogii GLP-1, one na pewno będą taniały, ponieważ po pierwsze pojawi się konkurencja, a oprócz tego no, pojawią się pewnie leki biopodobne z czasem, więc dostępność do tych leków, kiedy zwiększy się produkcja, na pewno będzie rosła. Teraz połączenie, to musi być połączenie kilku rzeczy naraz, żeby ludzie mogli osiągnąć taką masę ciała, jaką by chcieli, jaka jest dla nich najlepsza z punktu widzenia i estetycznego, i zdrowotnego. I to jest połączenie kilku elementów. Moim zdaniem najlepiej, jeżeli to będą rzeczywiście te leki analogii GLP-1, będzie to system ciągłego monitorowania glikemii, bo oni wtedy widzą, co się z nimi dzieje, ale oprócz tego musi być motywacja, wysiłek fizyczny, ruch i dopiero te trzy elementy pozwalają utrzymać masę ciała na takim poziomie, jaki jest pożądany.
No i kończąc ten odcinek, naprawdę bardzo poważnie apelujemy, zanim sięgniecie państwo po te leki, zachwyceni ich efektami, naprawdę bardzo dokładnie przebadajcie się pod kontrolą lekarzy i tylko prowadzeni przez nich decydujcie się na taką terapię.
Za to bez recepty można słuchać Tekstorii na wszystkich platformach streamingowych oraz w aplikacji Tok FM.
Naszą wydawczynią jest Katarzyna Michałowska.
Piszcie do nas z opiniami, z uwagami. Piszcie też, jeżeli sami mieliście do czynienia z lekami typu Ozempik, jak oceniacie ich funkcjonowanie i dostęp do nich. Jak zawsze w opisie tego odcinka umieścimy linki do źródeł, o których wspominałyśmy i z których można bardziej pogłębić wiedzę na ten temat. Zaczepiajcie nas też w mediach społecznościowych, na naszym własnym Instagramie tekstorie_podcast oraz piszcie na maila tekstorie@tok.fm.
Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Tekstorie. Sylwia Czubkowska, Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Tech Historie.